W audycji Masz Prawo. Dzień dobry, mówi Państwu Dorota Niebrzydowska. W zasadzie od prawie miesiąca mówimy głównie o tym, co dzieje się za naszą wschodnią granicą, o wojnie, która wybuchła w Ukrainie. Na początek przyjmowaliśmy uchodźców, próbowaliśmy im zorganizować pobyt. Tutaj przyszedł czas, żeby ta pomoc nabrała bardziej charakteru instytucjonalnego i rzeczywiście nabiera wiele udogodnień prawnych, wiele udogodnień takich, które pozwalają tutaj normalnie żyć ludziom, którzy musieli uciekać przed wojną. Dziś będziemy rozmawiać o tym, jak legalnie zatrudnić obywateli Ukrainy. Moim i Państwa gościem jest pani Marta Urmiłowicz z Państwowej Inspekcji Pracy w Białymstoku. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Wszyscy się organizujemy, infolinię w języku ukraińskim, żeby jak najlepiej pomóc tym, którzy chcą nie tylko bezpiecznie przeczekać ten czas wojny, ale również pracować, nie być tutaj na garnuszku polskich obywateli. No i są pewnego rodzaju ułatwienia prawne. A zacznijmy może od tej infolinii, bo rzeczywiście, żeby zatrudnić się w Polsce, trzeba trochę wiedzieć. Chociaż z obywatelami Ukrainy mieliśmy już do czynienia, nawet przed wojną i też legalnie ich zatrudnialiśmy.
Tak, oczywiście. No tutaj, jeżeli chodzi o przepisy o zatrudnianiu obcokrajowców, to już od X czasu funkcjonują, z tym, że tutaj jest ta różnica w pojęciu uchodźcy, czyli te przepisy ustawy, które teraz weszły w życie, dosyć ułatwiają podjęcie pracy i zatrudnienie przez pracodawcę, przedsiębiorcę obywatela Ukrainy, który ma status uchodźcy. I tutaj trzeba zaznaczyć, że są to osoby, które wjechały na teren Rzeczpospolitej po 24 lutego, czyli te przepisy wszystkie, te ułatwienia nie dotyczą osób, które
były wcześniej,
dokładnie, bo tutaj jest ta graniczna data, kiedy ta wojna się rozpoczęła i kiedy tutaj ta migracja w naszą stronę zaczęła się odbywać i tutaj ta legalna praca i te ułatwienia póki co wstępnie obowiązują przez 18 miesięcy. I też jest tak, że to nie jest 18 miesięcy, bo to warto zaznaczyć, że te 18 miesięcy dotyczy nie daty, od kiedy Ukrainiec, ten, który ucieka przed wojną, przekroczył naszą granicę, tylko 18 miesięcy od dnia tego 24 lutego. Czyli może być sytuacja taka, że ktoś wjechał w marcu, ale te 18 miesięcy będą skrócone o ten jeden miesiąc, tak? Tej jego ułatwionej legalnej pracy, co nie znaczy, że to ustawodawca tego nie przedłuży, bo też nie wiemy, jak to, daj Boże, żeby to się zakończyło jak najszybciej. Natomiast być może te kwestie będą przedłużone po prostu.
Tak? Na razie mamy taką możliwość, 18 miesięcy liczymy od 24 lutego. To ważna informacja, myślę, też dla pracodawców, prawda? Że oni te przepisy mogą zastosować
do 23 sierpnia 2023, czyli to jest ta data taka, do kiedy na razie te przepisy stosujemy.
Do kiedy można trochę ułatwień zastosować. I rozumiem, że to rozróżnienie, kiedy ktoś jest cudzoziemcem, to ten, który wjechał przed 24 i tutaj miał bądź nie miał pracy, ale przebywał w Polsce. Natomiast po 24 to są już uchodźcy, tak. I ich te przepisy dotyczą. To na czym polega to ułatwienie? To znaczy, że nie musimy spełniać jakichś warunków, czy
tak,
w ogóle nie musimy niczego mieć?
O wszelkie zezwolenia na pracę, czyli tutaj pozwolenia z Urzędu Pracy. Tutaj, jeżeli chodzi o to podjęcie pracy przez tego uchodźcę, tak naprawdę potrzeba tylko wypełnić ten obowiązek zgłoszenia w ciągu 14 dni przez przedsiębiorcę, który ma miejsce pracy, chce zatrudnić uchodźcę, czyli tego obywatela Ukrainy, który uciekł przed wojną. Ma obowiązek wtedy wyłącznie zgłoszenia w ciągu 14 dni do Urzędu Pracy i tam jest platforma taka praca.gov.pl. Musi wypełnić formularz zgłaszający, ponieważ jeżeli nie dopełni tego wymogu, to faktycznie ta praca podjęta przez tego uchodźcę będzie nielegalna. Czyli jakby to jest jedyny warunek, który jakby musi przedsiębiorca spełnić. Natomiast jeżeli chodzi o te osoby, które chcą podjąć pracę, to oczywiście to dotyczy osób, które przekroczyły granicę 24 lutego. I wtedy na zasadzie zgłaszają się do pracy, tak, ja chcę panią, pana zatrudnić, wchodzę na tą platformę praca.gov.pl, wypełniam I jest to już jako zgłoszenie i mogę na legalu, tak w cudzysłowie, tak zatrudnić takiego obcokrajowcę. Natomiast jeżeli chodzi o te osoby, które były przed już na terytorium, to tak samo, czy osoby z Białorusi, z Litwy, czy z Wielkiej Brytanii, no skądkolwiek, no to tu już są wymogi ustawy o promocji zatrudnienia i rynkach pracy, gdzie no tutaj jest szereg, to audycji by zabrakło nawet trzech, żeby omówić tak naprawdę tą ustawę. Te osoby, które zatrudniają obcokrajowców, doskonale ale znają te przepisy, bo to już chodzi o pozwolenia na pracę, tam się zgłasza to do Urzędu Pracy, czy tutaj jest warunek, żeby osoba nie była karana z przepisów ustawy, czyli z artykułu między innymi 120 ustęp 1, ustęp 10, czyli tutaj za wykroczenia przewidziane w ustawie o zatrudnianiu obcokrajowców. Także tutaj już jest zupełnie no, inna kwestia, bardzo szeroka do omówienia.
Czyli można powiedzieć, że rzeczywiście bardzo szybko wyszliśmy naprzeciw tym potrzebom, które mają ci uchodźcy i też bardzo ułatwiliśmy, mówię tutaj o ustawodawcach oraz o rządzie, ale też i o pracodawcach, bardzo ułatwiliśmy ten sposób rekrutacji i sposób zatrudniania. To jest tylko kwestia tego zgłoszenia. Czy ten numer PESEL, który teraz jest nadawany, jest istotny przy całym tym trybie zatrudniania?
Tak, bo jego podajemy jako już, jakby on świadczy o tym, że ktoś jest tutaj legalnie i przekroczył granicę właśnie jako uchodźca, ponieważ my w tym zgłoszeniu między innymi, które musimy, jakie dane podajemy, to oprócz tego, co podaje ten przedsiębiorca, czyli nazwę firmy, adres, numer telefonu, ten identyfikacji REGON czy PESEL, to musi jeszcze podać, ja tu nie chcę zaraz w błąd wprowadzić, zaraz spojrzę, bo tam jest imię i nazwisko PESEL osoby, którą chcę zatrudnić. Czyli ten PESEL, który nadaje urząd miasta gminy, dokładnie. Gminy tutaj zależy, gdzie to tutaj się zgłosił. Oczywiście musimy podać rodzaj umowy, czy to będzie umowa o pracę, czy umowa cywilnoprawna. Jakie stanowisko, czy rodzaj wykonywanej pracy i miejsce wykonywania pracy, czyli dokładnie się wskazuje. I to jest wszystko tak naprawdę, co musimy wypełnić. Także nie jest to jakoś skomplikowane, byle pamiętać o tym terminie 14-dniowym, bo żeby nie przekroczyć, no bo wtedy faktycznie możemy tutaj ponieść konsekwencje za nielegalne zatrudnianie obcokrajowców.
A nielegalne zatrudnianie, no to już jest dużo gorsza sytuacja.
Tak,
tym bardziej, że można zrobić to legalnie i szybko i w
tak,
miarę...
bez komplikacji, dokładnie.
W miarę bez komplikacji. Ta infolinia, o której powiedziałam, to ma służyć głównie obywatelom Ukrainy, bo to ona jest właśnie w języku ukraińskim, żeby też... No nie dopuszczamy do siebie takiej myśli, że ktoś może tutaj na tych Ukraińcach żerować i tych obywatelach Ukrainy. No niemniej jednak, że jeżeli mamy jakiekolwiek wątpliwości, no to oczywiście można sięgnąć do kodeksu pracy, ale wiemy, że to może być trudne, bo czytanie przepisów prawa pracy również dla Polaków też czasami budzi wątpliwości i ta interpretacja tych przepisów może być utrudniona. Tutaj właśnie może podamy ten numer infolinii, jeśli ją mamy oczywiście, ale mamy, prawda?
Znaczy tutaj jest rozróżnienie tych województw, ja tutaj patrzę, które jest, ale to w sumie obojętnie na który numer się zadzwoni. One są dostępne na stronie Główny Inspektorat Pracy pod zakładką Porady Prawne. I tutaj obojętnie na który numer się zadzwoni, to się tą informację w języku ukraińskim otrzyma. Natomiast u nas jest to szczęście w okręgu, że jakby ktoś osobiście chciał przyjść, to są jest dwóch panów inspektorów, którzy władają biegle rosyjskim, co prawda nie ukraińskim, ale na pewno będą służyć pomocą i pomogą i zrozumieją i przekażą te niezbędne informacje, bo ja rozumiem, że czasami ktoś woli przyjść osobiście. Także proszę przychodzić w razie czego po pomoc.
Bo ta ustawa, o której mówimy, ułatwia bardzo zatrudnianie, natomiast nie znosi przepisów kodeksu pracy, które są u nas, prawda, i obowiązują, i one obowiązują wszystkich. I są trochę inne, na pewno nie trochę, w ogóle zdecydowanie inne niż na Ukrainie i warto by było wiedzieć, co podpisujemy, a o czym warto pamiętać, o tym będziemy za chwilę mówić. Jeśli państwo mają pytania, 85 744 2222, nasz numer telefonu. Teraz chciałbyśmy przejść do tego, że no zatrudniając mamy pewne ułatwienia, które wprowadziła ustawa, że nie trzeba kierować się ustawą o zatrudnianiu cudzoziemców i wypełniać bardzo, bardzo, bardzo wielu skrupulatnych obowiązków. Natomiast no nie wyłącza to polskiego porządku prawnego i znajdujemy się w polskim kodeksie pracy i obowiązki, które mamy wobec pracowników, nie różnią się od tych, które dzielą na pracowników polskich i cudzoziemców. Niemniej jednak tutaj o zatrudnieniu obywateli Ukrainy mówimy, że możemy ich zatrudnić na podstawie umowy o pracę lub umowy zlecenia. To wynika z tej ustawy właśnie.
Nie, to wynika ogólnie, ponieważ tuż dotyczy to wszystkich obcokrajowców. Przepisy prawa polskie dopuszczają zatrudnienie zarówno na umowę o pracę, jak i umowy cywilnoprawne. Oczywiście, jeżeli chodzi tutaj o przepisy, które no, wcześniej były, czyli nie te wyłączające akurat uchodźców, no to tutaj na podstawie tego zezwolenia na pracę się określało, jaki rodzaj umowy będzie i jaka będzie praca wykonywana. I taką umowę pracodawca musiał zawrzeć. Czyli jeżeli się zobowiązał, że będzie to umowa cywilnoprawna, umowa zlecenie, zawieramy umowę zlecenie, jeżeli umowa o pracę, umowę o pracę. Podobnie jest w tej sytuacji teraz, czyli obowiązują nas te formy czy umowy zlecenia, czy umowy o pracę. Tutaj jest tylko jeden warunek, określony właśnie ustawą o promocji zatrudnienia w instytucjach rynku pracy, że no już tu obojętnie, czy chodzi nam tutaj o uchodźcę, obywatela Ukrainy sprzed wojny, czy zupełnie innych krajów, zawierając umowy, już obojętnie, czy jest to umowa cywilnoprawna, czy umowa o pracę, oprócz tego, że ona musi być sporządzona w języku polskim, bo to już jakby nakłada obowiązek ustawa o języku polskim, to dodatkowo artykuł 88, literka H, ustęp 3 tej ustawy o promocji zatrudnieniu określa, że te zawarcie umowy musi być poprzedzone przetłumaczeniem tej umowy na język zrozumiały dla tego obywatela obcego kraju. To niekoniecznie musi być tutaj akurat język ukraiński, może być to i angielski, jeżeli ktoś biegle rozmawia. Tak? Tutaj, żeby takie tłumaczenie także jest wskazane, żeby ten jakby pracownik podpisał, no bo to jest dokument dowodowy tak naprawdę w przypadku jakichś czynności kontrolnych czy czegokolwiek innego, że faktycznie te warunki, które on ma na tej umowie, pokrywają się z tym tłumaczeniem, czyli świadomie wiedział, co podpisuje. To wynika stąd, że no, zdarzały się niestety takie sytuacje, że co innego było na umowie, a co innego było ustnie powiedziane. No bo tutaj no, część pracodawców podnosi, że nie ma wprost, że to tłumaczenie musi być na piśmie. Jednak nasze stanowisko jest takie, że powinno być, żeby nie było wątpliwości, że faktycznie to tłumaczenie jest spójne z tym, co jest na papierze w języku polskim, żeby nie wprowadzać w błąd świadomie lub nieświadomie.
Nieświadomie, tak. Tutaj jeżeli chodzi o umowę o pracę, to żadnych wątpliwości nie mam, bo rzeczywiście umowa o pracę zawsze musi być sporządzona na piśmie, no bo
tak, natomiast
nawet jak się wcześniej umówimy, to później musi być potwierdzona na piśmie, prawda?
No i widać tam cyferki, widać łatwiej jakby to jakoś tam ogarnąć. Natomiast tutaj jest ten wyjątek, jeżeli chodzi o umowy zlecenia, ponieważ jeżeli chodzi o pracowników polskich, zawierających umowy w Polsce z pracodawcami polskimi, no to umowa cywilnoprawna, czyli ta umowa zlecenie, formalnie nie musi być na piśmie.
Pisemna
czyli kodeks,
nie musi. No,
no nie, kodeks cywilny nie nakłada na nas takiego obowiązku. I jakby my zawsze zalecamy, żeby domagać się na piśmie, chociażby w celach dowodowych, żeby było to wszystko jasne i klarowne. Natomiast tutaj ta ustawa o promocji zatrudnienia nie rozróżnia tych umów. Czyli przy każdym powierzeniu jakiejkolwiek pracy na jakąkolwiek umowę, musi to odbyć się na piśmie, zwłaszcza, że te umowy cywilnoprawne, nie oszukujmy się, bardzo często zawierają różne kwestie odszkodowawcze, zadośćuczynienia, różne kary.
Opłaty,
dokładnie.
Za powierzenie jakichś rzeczy, sprzętów.
Tak, i to jest dosyć istotne, żeby ta osoba, która no nie mówi biegle, a tym bardziej nie czyta, bo nawet jak mówi, to najczęściej te osoby no niekoniecznie w piśmie są też takie.
Teraz mamy ten problem, że w ogóle pisownia jest zupełnie inna, tak? Alfabet
dokładnie,
inny.
Tak, dlatego to jest dosyć dosyć istotne właśnie przy tych, zwłaszcza moim zdaniem, umowach cywilnoprawnych, żeby one były tłumaczone, żeby nie było tych haczyków tak zwanych prawnych, tak, żeby potem no, nie było jedna i druga strona, żeby była zadowolona po prostu.
Sami mamy problemy z rozróżnieniem umowy o pracę, umowy zlecenia, prawda? To też przecież w doktrynie toczy się dyskusja cały czas, gdzie jest ta granica, kiedy to jest umowa o pracę, a gdzie jest to umowa zlecenie, a tym bardziej teraz, kiedy w zasadzie, no dlaczego nie umowa o pracę, a umowa zlecenie, bo z umowy o pracę dużo więcej obowiązków dla pracodawcy wynika, prawda?
Dokładnie tak, no bo to oczywiście musi być określone wynagrodzenie, jaka praca, jest to umowa, no gdzie są obowiązkowe składki, gdzie jest miejsce wyznaczenia świadczenia pracy, gdzie są normy czasu pracy przede wszystkim, czyli te średnio 8 godzin na dobę, 40 na tydzień, gdzie przede wszystkim jest prawo do urlopów wypoczynkowych, gdzie jest prawo do świadczeń tych z ubezpieczenia zdrowotnego, czyli z płatnego zwolnienia lekarskiego. Są uprawnienia rodzicielskie, szereg urlopów, tak, rodzicielski, wychowawczy, więc tutaj mamy o wiele korzystniejszą sytuację dla pracownika.
I tutaj od razu dopytam, i pracodawca w żaden sposób nie może tego wyłączyć, prawda?
Nie, tutaj przepisy prawa stosujemy zarówno do pracowników polskich, jak i obcokrajowców. Przepisy są jedne. Nie ma odrębnego kodeksu pracy dla cudzoziemców. Tak.
Co prawda są ustawy, które tutaj doprecyzowują te prace i nakładające ten obowiązek chociażby właśnie tego pisemnego powierzenia pracy na podstawie umowy zlecenia, świadczenia usług. Też to czasami mówimy, że tak to się nazywa. W tej umowie nie musi być tego wszystkiego, o czym pani teraz przed chwilą powiedziała, czyli tego miejsca świadczenia pracy, tychże wszystkich obowiązków i tych cyferek. No natomiast coś tam powinno
zleceniu,
być, tak?
No w zleceniu przede wszystkim określa się, co ten zleceniodawca będzie wykonywał, czyli jaką pracę będzie wykonywał, jak to będzie wyglądało, czyli czy to ma być miejsce, nie wiem, wyznaczone, czy to może w domu. No ustalają sobie strony praktycznie wszystko. To jest tak zwana dowolność.
Swoboda zawiera miłów, prawda?
Czyli tutaj dowolnie, jak strony sobie ukształtują te warunki, to one obowiązują. No niestety bardzo często mamy takie sytuacje, że przychodzą zleceniobiorcy, no i że czy ta umowa jest legalna. No niestety jest legalna, bo w momencie, jak my podpisujemy umowę zlecenia z takimi warunkami, a nie innymi, to nie ma tu takiej ochrony, jaką daje kodeks pracy.
No ale sami się na to godzimy, tak?
Sami się na to godzimy, także no tutaj no, to jest ta zasadnicza różnica między tymi umowami.
Warto to przeanalizować.
Czytać.
Tym bardziej, że teraz no, tutaj jest ten obowiązek przetłumaczenia na język i zrozumiały, czyli ten angielski bądź no, ukraiński, to już w ogóle byłoby bardzo dobrze, bo wtedy każdy mógłby zrozumieć, co podpisuje. Ale dużo mamy takich osób, które pomagają uchodźcom ukraińskim i często właśnie mogą przeczytać, prawda? Jak mają jakieś wątpliwości, to też do Państwowej Inspekcji Pracy się udać.
Tak, dokładnie. I tutaj nawet z tą osobą przyjść. No, mamy dużo wolontariuszów, naprawdę. Wolontariuszy, dużo jest tych osób dobrego serca. No i jeżeli mamy kogoś znajomego, kto ma problem, my mówimy i możemy przetłumaczyć, to jak najbardziej tutaj warto, może nawet nie telefonicznie, warto przyjść z tą osobą osobiście, bo to zawsze można na bieżąco dopytać, no bo przez telefon jest trudniejsza ta komunikacja, ale jak najbardziej.
Tym bardziej, że tutaj jeden dzień może nie zbawi, a warto to zrobić dobrze, bo te 18 miesięcy, chociaż to nie umowa, o czym pewnie za chwilę powiemy, nie musi być na 18 miesięcy, ale ten najbliższy czas, który spędzą tutaj i ich spokój również i bezpieczeństwo pracy zależy od tego, co podpiszą.
Tak.
I oczywiście my tutaj nie mówimy, że ktokolwiek chce na tym żerować, no niemniej jednak są rzeczy, o których warto wiedzieć.
Nawet nieświadomie może być błąd jakiś popełniony, który potem no, będzie skutkował takimi, a nie innymi tak rzeczami.
Przy umowie zlecenia bardzo istotne jest też to ewidencjonowanie czasu pracy, prawda? Bo tutaj tak. Od tego zależy też nasze wynagrodzenie.
Tak, no bo tutaj jest stawka godzinowa za każdą godzinę pracy. Także tutaj no, to też ten zleceniobiorca też warto uświadomić, że nieważne czy to obcokrajowiec, czy nie, podpisuje taką ewidencję lub przedstawia, to zależy jak strony tam się umówią, z ilością godzin przepracowanych.
I warto sprawdzić, jakie to są stawki, a jakie powinny być, za chwilę powiemy. 8574442222, nasz numer telefonu do Państwa dyspozycji. Rozmawiamy o ułatwieniach, które wprowadziła ustawa przy zatrudnianiu uchodźców. I podkreślamy to uchodźców, nie cudzoziemców, bo do cudzoziemców mamy całkiem inną ustawę. A uchodźcą jest osoba, która przebywa w Polsce legalnie, ma ważny tytuł pobytowy i przybyła do nas w okresie od 24 lutego 2022 roku, czyli od momentu wybuchu wojny, bezpośrednio z terenu Ukrainy. Mhm. I deklaruje, właśnie znalazłam, deklaruje zamiar pozostania w Polsce, czyli ta deklaracja tego, że chce tutaj być, jest podstawą do tego, żeby kogoś takiego zatrudnić. Rozumiem, że na piśmie nie będziemy tego odbierać pewnie, że, że deklaruje, żeby tu została, ale ustawa wprowadziła również takie ułatwienia dla tych, którzy już tu byli.
Dokładnie, ponieważ tutaj jest przedłużenie terminu ważności dokumentów pobytowych dla obywateli Ukrainy, którzy już tutaj byli, a którym na przykład wiza kończy się od dnia 24 lutego, albo karta pobytu, czy dokumenty jako zgoda na pobyt tolerowany. Wszystkie te dokumenty, które umożliwiały nam pracę i których data się kończy po 24 lutym 2022, a powiedzmy, nie wiem, miałaby się skończyć 31 marca, to wszystkie te dokumenty, ich ważność jest przedłużona do końca tego roku. Także oni na podstawie tych dokumentów mogą dalej świadczyć pracę na podstawie właśnie tego przedłużenia.
Żeby uniknąć takiej sytuacji, że wracają na Ukrainę i muszą przekroczyć tę granicę, żeby być uchodźcami. Tak, to bardzo dobry przepis, bo rzeczywiście to traumatyczne przeżycie mogłoby być dla niektórych, żeby wracać na Ukrainę i tutaj z powrotem.
To fikcja to by była troszeczkę taka, to wraca, przekracza,
Także dla pracodawcy ważnym takim dokumentem, który od uchodźcy mieć powinien, to jest ten numer PESEL, prawda, który teraz można uzyskać w urzędach gminy, bo tam już zostanie sprawdzone przed nadaniem, czy jest to uchodźca, na jakich zasadach tu przybył, czy jest tu legalnie, czy zamierza zostać, bo ten numer PESEL rzeczywiście upoważnia do tego, żeby też otrzymywać różnego rodzaju zasiłki, o których pewnie w audycji Masz Prawo będziemy rozmawiać za tydzień. Niemniej jednak jeszcze chciałybyśmy zwrócić uwagę na takie ważne i istotne rzeczy, na które warto zwrócić uwagę, podpisując umowę o pracę. Przede wszystkim myślę, że termin jest ważny, prawda? Na jak długo zawieramy tę umowę. I tutaj, jeżeli chodzi o umowę o pracę, to może to być umowa na czas nieokreślony?
Może być to na czas nieokreślony.
Chociaż 18 miesięcy.
Dokładnie. Natomiast tutaj trzeba mieć na uwadze, co będzie dalej. Bo przy umowach na czas nieokreślony, jak wiadomo, one nie kończą się z terminem, na jaki zostały zawarte. Tylko może być sytuacja taka, że minie te 18 miesięcy, a przepisy nie zostaną przedłużone.
Bo miejmy nadzieję, że się skończy wojna.
Dokładnie, więc wtedy przed upływem tych 18 miesięcy trzeba wtedy tutaj się starać o pozwolenia na pracę już tutaj na przepisach ogólnych, bądź też jeżeli ich nie uzyskamy albo nie chcemy, to pracodawca musi nam wypowiedzieć umowę. Jest to dosyć trudne, bo jeżeli okres wypowiedzenia będzie nam wynosił miesiąc, to musimy tutaj
się zmieścić przed sierpniem.
Tak, bo jeżeli ten miesiąc upłynie nam już z końcem 23. września, to ten okres wypowiedzenia wejdzie nam w nielegalną pracę. Ja myślę, że na tą sytuację, jaką jest, to pewnie większość pracodawców będzie zawierać umowy na czas określony, na przykład na te 18 miesięcy. Tu warto zauważyć, że te umowy na czas określony mogą być do 33 miesięcy, więc tutaj terminy nie zostaną przekroczone. Mogą być one 3, plus jeszcze umowa na okres próbny. Także bardziej obstawiam, że tutaj będą pracodawcy w tą stronę szli. Natomiast jak najbardziej, na dzień dzisiejszy mogą też na czas nieokreślony zawrzeć.
Myślę, że warto też pracownikom z Ukrainy powiedzieć, że może najpierw rzeczywiście krótszą umowę zobaczyć, czy ta praca nam się podoba. To też jesteśmy stroną. To my też stawiamy warunki.
My też stawiamy warunki i też w razie czego wypowiadamy tą umowę. Tak? Tutaj trudno coś doradzać w tej sytuacji, bo w ogóle jest niekomfortowa. Tak? Bo tutaj każdy musi jakby sam przemyśleć, żeby jemu było dobrze, ale nikogo nie skrzywdzić. Tak? To jest najważniejsze chyba.
To już wiemy, że mamy sprawdzić termin, na jaki jest ta umowa zawarta i czy nam odpowiada. I teraz, co jeszcze w umowie o pracę jest istotne?
Wynagrodzenie.
Wydawałoby się, że w Polsce to nie jest trudne, bo minimalną stawkę wynagrodzenia za pracę na etacie mamy określoną ustawą i jest to 3010 zł brutto. Tak. i ona powinna widnieć na umowie?
Niekoniecznie. No ponieważ same te minimalne wynagrodzenie, które nam tutaj ustawodawca narzucił, to jest wynagrodzenie, które mamy otrzymać. Natomiast warto zauważyć, że w skład tego wynagrodzenia to wchodzi wynagrodzenie zasadnicze, ewentualnie jakieś premie, jakieś, nie wiem, nagrody, znaczy nagrody to może nie, ale prowizje, dodatki... Znaczy nie, dodatek za godzinne liczbowe stażowe to też nie wchodzi.
Nie wchodzi.
Natomiast nocne. Może być też ustalona stawka godzinowa. I tutaj kwestia jest taka, czy po przeliczeniu na liczbę godzin, jakie jest do przepracowania w danym miesiącu, to ta stawka godzinowa da nam te 3010 zł, czy też nie da. Bo w miesiącu, w którym nie da, bo powiedzmy pracodawca sobie ustalił stawkę godzinową 15 zł. Tak, jak mamy tam godzin 152 godziny, no to być może tam te 3000 wyjdzie, ale przy miesiącu, gdzie mamy, nie wiem, 180 godzin do przepracowania, na pewno sumując te godziny razy stawkę tą godzinową 15 zł, nie osiągniemy tego minimalnego. I wtedy pracodawca jest zobowiązany do wypłaty dodatku wyrównawczego do tej minimalnej kwoty.
Warto jeszcze zaznaczyć, że 3010 zł brutto oznacza, że od tej kwoty będą też potrącone składki na ubezpieczenia społeczne i podatek. I to też może budzić wśród pracowników z Ukrainy zdziwienie, bo nie są to małe kwoty.
No nie są małe, bo tak mniej więcej ta kwota na rękę, którą dostajemy, no to będzie 2360 tam z kawałkiem. Także no to jest dosyć dużo, tak? To jest prawie 700 zł zabrane.
Warto też wiedzieć, gdzie będziemy pracować, prawda? Jakie jest miejsce świadczenia pracy?
Tak, musi być miejsce świadczenia pracy wyznaczone. No i stanowisko, czyli co będziemy robić dokładnie, na jakim stanowisku nas ktoś zatrudnia. Do umowy o pracę, tak jak każdemu innemu pracownikowi, musi być w ciągu 7 dni dołączona informacja też o okresie wypowiedzenia, o wymiarze urlopu wypoczątkowego, o tym, w jaki sposób usprawiedliwiamy swoją nieobecność. Także wszystkie te kwestie muszą być takim dodatkowym pismem dołączone, żeby pracownik wiedział, co mu przysługuje.
Czyli w
terminie wypłaty wynagrodzenia, tak? Też musimy to określić.
W ciągu 7 dni pracodawca musi nas zgłosić do ubezpieczenia społecznego. W ciągu 14 dni musi wypełnić formularz na praca.gov.pl, tak, żeby zgłosić do Urzędu Pracy, że takiego pracownika zatrudnił. No i ubezpieczenia zdrowotne, również wtedy wszystko,
co przysługuje pracownikowi
w Polsce, przysługuje również pracownikowi z Ukrainy. Wiemy, że wiele matek przyjechało do nas z dziećmi. W Polsce prawo pracy szczególną rolę przykłada, jeśli chodzi o ochronę matek. Te wszystkie przepisy mają zastosowanie,
przy umowie o pracę jak
musi najbardziej nad tym się zastanowić?
Tak. Przy umowie o pracę tak, czyli te wszystkie uprawnienia, jak dodatkowe dni opieki na dziecko, czy urlopy macierzyńskie, czy rodzicielskie, czy wychowawcze. Tak, tak samo przysługują. Tu nie ma wyłączenia, że ktoś jest obcokrajowcem, to jego te akurat nie dotyczą. Także wszystkie te panie będą mogły korzystać, tak samo jak wszystkie inne pracownice, z tych właśnie udogodnień.
Przerwy na karmienie.
Przerwie na karmienie, tak. Także tutaj zasiłek opiekuńczy w razie choroby dziecka. Ale tak jak mówię, to wszystko jest przy umowie o pracy, ponieważ przy umowie zleceniu...
I jeszcze ta szczególna ochrona matek dzieci do lat 4, prawda?
Tak, czyli nie można ich w porze nocnej zatrudniać bez ich zgody, nie można ich delegować poza miejsce, czyli gdzieś tam wysłać w delegację. Wszystko to obowiązuje.
I tu uwadze pracodawcy to głównie przedkładamy, bo generalnie panie mogą być zalęknione w nowej sytuacji, a to pracodawca powinien zadbać o ich komfort
tak,
pracy.
Tak, i byle to go nie zniechęciło, zaznaczmy, bo, bo nie mówimy tego po to, żeby pracodawców przestraszyć. Ja myślę, że wielu pracodawców też ma polskie dziewczyny zatrudnione, także to się niczym nie różni.
I zachęcamy do umowy o pracę, bo ona jednak dużo większą ochronę daje, ale jeżeli chodzi o zatrudnienie z umowy cywilnoprawnej, czyli umowy zlecenia, tu również mamy minimalne wynagrodzenie,
tak
zwaną minimalną stawkę godzinową i ona też jest określona na 19,70 zł brutto. I Czy ona w tej umowie, którą mówimy, że trzeba będzie zawrzeć pisemnie, musi się znaleźć?
Tak, musi się znaleźć. Oczywiście te stawki mogą być wyższe, jeżeli zleceniodawca będzie chciał. Natomiast ta stawka musi się znaleźć i tutaj warto zwrócić uwagę na to, że strony muszą prowadzić taką ewidencję godzin przepracowanych. To nie jest taka klasyczna ewidencja czasu pracy, jaką prowadzimy.
Czyli kartka, że się podpisuje, prawda?
Tak.
Może tak być.
Może tak być, że na przykład, nie wiem, 23 marca przepracowałam, nie wiem, 7 godzin, tak? I tutaj strony się podpisują, bo to jest jakby wyznacznik, ile my zarobimy. Ponieważ te godziny przemnażamy właśnie razy tą stawkę 17,90 i wychodzi nam kwota, jaką otrzymamy tutaj. Też warto zaznaczyć, że tu nie ma norm czasu pracy, czyli my możemy pracować 24 godziny na dobę.
Raczej nie możemy, myślę od strony naszego organizmu. Że...
Organizmu nie, dokładnie, ale no tutaj nie ma godzin nadliczbowych, czyli no zasada jest prosta, im więcej przepracujemy, tym więcej zarobimy, tak?
I warto te ewidencje prowadzić, nawet jeżeli pracodawca jej nie prowadzi, prawda?
No jeżeli nie prowadzi, to popełnia już wykroczenie, ponieważ to wynika z ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, że taka ewidencja musi być to ewidencjonowane. Także tutaj nawet jeżeli są nasze kontrole z naszej strony, no to my to też kontrolujemy, czy faktycznie jest to prowadzone i czy jest wypłata tego wynagrodzenia raz w miesiącu, ponieważ tutaj podobnie jak przy umowie o pracę, raz w miesiącu musi być wynagrodzenie płacone. To nie jest tak, że zawrzemy umowę zlecenia na trzy miesiące i my postanowimy, że sobie po trzech miesiącach komuś
zapłacimy.
Albo i nie. Nie, tutaj co miesiąc, no różnie bywa, no niestety, bo tutaj też warto zauważyć, że no łatwiej dochodzić swoich roszczeń przed sądem pracy niż przed sądem cywilnym, bo my oczywiście możemy tutaj, jeżeli chodzi o naszą instytucję, kontrolować wypłatę tego minimalnego wynagrodzenia, ale często jak są wyższe te kwoty, no to już to niestety, to już jest droga w sądzie cywilnym, chociażby udowodnienie, ile godzin ja przepracowałam, tak? I jaka była stawka, no tu różnie bywa, natomiast to wiadomo, no umowa o pracy jest bardziej korzystna, to w ogóle nie ma o czym mówić.
No. Oczywiście, tym bardziej, że jeszcze w umowie zlecenia zawsze, nawet jeśli mówiliśmy o takiej umowie zawieranej z polskimi pracownikami, że warto zwrócić uwagę właśnie na te kary, o których już powiedziałyśmy, na te opłaty, które są chociażby za wypożyczenie odkurzacza, kiedyś znalazłyśmy taką dość absurdalną, które istotnie wpływają na te nasze wynagrodzenie, bo może to być nawet od tej minimalnej kwoty godzinowej potrącane, prawda?
Tak, no jeżeli tam są jakieś kary, my się na to zgadzamy, to niestety tak to wygląda. Ja to jeszcze chciałam, tak szczerze mówiąc, z okazji skorzystać, uczulić na inną jeszcze kwestię oprócz właśnie tych kar, ponieważ bardzo często możemy się spotkać z wekslami. I weksel to jest takie zobowiązanie, że w razie gdyby coś tam się stało, no to pracownik się zobowiązuje, bo to dotyczy zarówno pracowników, jak i zleceniobiorców. Natomiast o tyle, jeżeli już my decydujemy się na podpisanie jakiegokolwiek wekslu, to trzeba dopilnować, żeby była umowa wekslowa, czyli żeby było jasne...
Ale czemu ten weksel ma służyć, dopytam?
To jest właśnie zabezpieczenie pracodawcy, zaraz do tego dojdziemy. Czyli musi być umowa wekslowa, kiedy pracodawca może taki weksel zrealizować. To jest o tyle niebezpieczne, że czasami pracodawcy nie dają umów wekslowych, dają do podpisania weksel in blanco. I potem sobie uzupełniają o kwotę, nie wiem, 50 tysięcy złotych i dopisują sobie w razie czego.
Pojedyncze przypadki.
Teraz na szczęście coraz mniej. No to, ale kiedyś miałam przypadek takiej dziewczyny, studentki, gdzie faktycznie podpisała taki weksel, pracodawca sobie wstawił tam 100 tysięcy, no i już rodzice musieli spłacać. Także to jest dosyć istotne, o tym się rzadko mówi, ale to się spotyka już coraz rzadziej, ale
może... Ale no uczulamy, że gdybyśmy dostali do podpisania umowę o pracę albo umowę zlecenie i jeszcze do tego coś
podpisać, to lepiej nie podpisać, przyjść do nas, podpytać, bądź zadzwonić na infolinię, żeby no nie było sytuacji takiej, że podpisujemy jakieś właśnie zobowiązanie wekslowe. Z wekslem jest ten taki problem, że wtedy, jeżeli już pracodawca będzie chciał go jakby zrealizować, no to składa sprawę do sądu, to jest wyrok nakazowy, nawet bez odbycia rozprawy. My nawet się nie obejrzymy, kiedy będzie już wyrok orzekający, że mamy zapłacić na podstawie tego weksla, no i...
I musimy zapłacić. Nie. to weksel in blanco, a absolutnie na to uczulamy, żeby czegoś takiego nie podpisywać. Można oczywiście jako zabezpieczenie pracodawcy, jeżeli czegoś takiego wymaga, tylko że wtedy musimy szczegółowo umowę przejrzeć.
Tak, czyli w jakich sytuacjach pracodawca może
próbuję
sobie
wyobrazić
kwotę.
Taką sytuację. No co, zniszczenie jakiegoś mienia?
No na przykład. Tutaj, bo to jest już jakby prawo wekslowe. To już jest odrębna kwestia niż prawo pracy.
Z prawem pracy nie ma nic wspólnego.
Ale jest dopuszczalne.
Dobrze, nie mówiłyśmy i nie powiedziałyśmy o tym i pewnie już nie zdążymy o umowach na pracę tymczasową, bo tutaj...
To już agencje, tak.
Bo tutaj, tutaj na podstawie tych przepisów można zatrudnić na umowę o pracę, na umowę zlecenie, a na pracę sezonowe. Przed nami przecież sezon wiosenny. Wiosna jest piękna, za chwilę będzie lato, zbiory przeróżne.
Tak, tutaj już to, akurat to reguluje ustawa o ubezpieczeniu społecznym rolników, czyli tak zwane te krusowskie przepisy. I tam faktycznie są przepisy odnośnie pracy sezonowej, gdzie rolnik może zatrudnić taką osobę no, na takiej samej podstawie, czyli musi zgłosić ten formularz, no, a resztę to już podpisuje umowę. Tam jest okres wskazany, przez jaki można taką osobę zatrudniać. Wynagrodzenie sobie strony ustalają. I są agencje pracy tymczasowej, tak? To już są odrębne agencje, to już jest praca tymczasowa. Zasada jest podobna, tylko po prostu świadczymy pracę u innego pracodawcy użytkownika i tutaj już no, troszeczkę inne przepisy, ale to jest tak szerokie działy, że nie zdążymy.
Na dzisiaj na pewno nie zdążymy o pracy tymczasowej ani sezonowej powiedzieć. Ważne jest to, co powiedziałyśmy, że jeżeli jakiekolwiek wątpliwości się rodzą w nas, zanim podpiszemy taką umowę o pracę bądź zlecenia, nawet jeżeli będzie przetłumaczona na język ukraiński, czy rosyjski, czy angielski, można przyjść do inspekcji pracy. Są panowie, którzy posługują się biegle językiem rosyjskim, więc pomogą. Jest też infolinia, na którą można się zwrócić. No i generalnie Państwowa Inspekcja Pracy świadczy tę pomoc również obywatelom Ukrainy.
Dokładnie, zapraszamy.
Od poniedziałku do piątku. Tak. Dziękuję serdecznie. Moim i Państwa gościem była pani Marta Urmiłowicz z Państwowej Inspekcji Pracy w Białymstoku. Na stronach internetowych Państwowej Inspekcji Pracy również znajdziecie Państwo informacje, jak legalnie zatrudnić pracowników z Ukrainy i jak legalnie się zatrudnić w Polsce dla pracowników z Ukrainy. One są również po ukraińsku. Warto przejrzeć, bo to ważna umowa, którą podpisujemy. Za tydzień w audycji Masz Prawo porozmawiamy o zasiłkach, o jakie mogą się ubiegać uchodźcy z Ukrainy i jakie oferuje państwo polskie, ale też jakie my możemy otrzymać z opieki społecznej bądź też z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Do usłyszenia, mówi Dorota Niebrzydowska.